Witam Państwa w kolejnym odcinku cyklu Kulisy Historii. Dzisiaj mam wielką przyjemność gościć. Przyjechał do nas, dostanę już Państwu, także z cyklu Kulisy Historii, pan dr Krzysztof Łagojda, oddziałowe Biuro Badań Historycznych Instytutu Pamięci Narodowej we Wrocławiu.
Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry Państwu.
Ja pokażę, bo są też książki, o których już z panem doktorem i z profesorem Balbusem rozmawialiśmy. To jest książka, która okazała się całkiem niedawno. Jedna z moich ulubionych w ogóle książek ze względu na osobę, poprowadzenie w ogóle całej opowieści o tej osobie i ze względu na po prostu pięknie wydaną książkę. To jest absolutnie mój faworyt, panie doktorze.
Dziękujemy.
Książka, która okazała się wcześniej, to jest rozszerzona wersja doktoratu pana doktora Krzysztofa Łagojdy, Cztery filary stalinizacji, Ziemia Kłodzka. Teraz trochę pana rodzinne miasto jest...
Na językach.
Na językach, tak. Ale książka jest znakomita, jeśli chodzi o ten walor mikrohistorii, historia dotycząca powstawania całej struktury władzy na tych ziemiach i oczywiście jak to partia realizowała. Bardzo dobra książka, proszę państwa. I tutaj książki, które już nas odsyłają do dzisiejszego tematu, Życie w cieniu śmierci o rodzinach katyńskich, publikacja pana doktora. I książka, która okazała się nie tak dawno temu, a nawet całkiem niedawno, Zbrodnia katyńska, nowe aspekty, to jest książka z tekstem, który jest pretekstem do naszej dzisiejszej rozmowy, bo chcemy trochę nietypowo, jeśli tak można powiedzieć, ja on, proszę państwa, wystawię, bo to jest w zasadzie prawie nowość i zachęcam do kupienia, do lektury. Tam jest tekst pana doktora Krzysztofa Łagojdy, który dotyczy kwestii, bo właśnie chcemy opowiedzieć o Katyniu trochę inaczej, nie przez te wielkie kwestie, wielkie sprawy, które dotyczą zbrodni katyńskiej, zacierania jej śladów, ale przez historię ludzi, którzy pragnęli upamiętnić te wydarzenia, no i spotykali się często z bardzo ostrymi represjami. Tacy ludzie trochę jedni z nas, tak bym ich określił. Ale chcę wyjść od innego pytania, panie doktorze, dotyczącego, no właśnie, czym w ogóle aspekt zbrodni katyńskiej, w ogóle Katyń jako też słowo, pojęcie, jakie ono miało miejsce, albo raczej inaczej, dlaczego następował ten brak miejsca tych wydarzeń, no w ogóle w historii PRL-u, ale przede wszystkim w tym okresie wcześniejszym jeszcze właśnie Polski Ludowej. Wszak PRL to jest konstrukt, który pojawia się od momentu konstytucji, od lat 50. W jaki sposób, czy można było mówić o Katyniu, co się działo z mówiącymi o Katyniu w ogóle po 44 roku?
Bardzo często w różnego rodzaju publikacjach spotkamy się z taką informacją, że po prostu o Katyniu w okresie Polski Ludowej nie można było mówić. Był to temat zakazany, temat tabu. Natomiast jest to tylko częściowa prawda, bo trzeba pamiętać, że w 1945 roku początkowo w krajach w ogóle bloku sowieckiego planowano przeprowadzenie głośnych procesów pokazowych. One miały dotyczyć osób, które w 1943 roku wizytowały Katyń na zaproszenie Niemców, no i świadczyły o tej niemieckiej wersji wydarzeń, czyli że polskich oficerów w Katyniu zamordowali Sowieci. Wszystkie policje polityczne w bloku sowieckim, w krajach bloku sowieckiego poszukiwały takich osób. No i w przypadku Polski też trzeba tutaj wspomnieć o kilku nazwiskach, między innymi Ferdynanda Goetla poszukiwano też Jana Emila Skiwskiego, Józefa Mackiewicza oczywiście i Władysława Kaweckiego. W przypadku innych krajów poszukiwano też lekarzy z Międzynarodowej Komisji Lekarskiej, którzy działali w Katyniu w kwietniu 1943 roku pod kierownictwem profesora Gerarda Butza. No i złożyli podpisy pod protokołem końcowym, z którego jasno wynikało, że to Sowieci dokonali mordu w Katyniu na polskich oficerach. Tutaj warto wspomnieć nazwiska Franciszka Hajka z Pragi, Marko Markowa z Bułgarii, czy chociażby Ferenca Orsosa z Węgier. On musiał się ratować ucieczką w 1946 roku do Berlina Zachodniego. No ale Markow jest też taką ciekawą postacią, pan doktor Marko Markow, który no, został tak naprawdę zmuszony do zmiany zdania, do wycofania się z tego podpisu. Musiał powiedzieć publicznie, że został zmuszony przez Niemców do zaświadczenia, że to Sowieci dokonali tego mordu. On potem też został propagandowo wykorzystany podczas procesów norymberskich jako świadek po stronie sowieckiej. Kiedy Sowieci próbowali podczas procesów norymberskich w 1945-1946 roku przypisać zbrodnię katyńską Niemcom na tym tle takim międzynarodowym. Więc takich osób było bardzo dużo i działania władz komunistycznych z nadania Moskwy były jasne. Trzeba było osoby znaleźć i no, doprowadzić do odpowiedzialności. I temu miały służyć procesy pokazowe. Tutaj między innymi Jerzy Sawicki, prokurator Sądu Najwyższego i oczywiście prokurator Roman Martini były to odpowiedzialne osoby za prowadzenie przesłuchań, szukanie tych osób, no i właśnie no, doprowadzenie ich do odpowiedzialności. Przesłuchano ponad 200 osób, to warto o tym wspomnieć, też bardzo dużo osób przesłuchano z tego środowiska takiego literackiego, tutaj nawet Czesława Miłosza, Zofię Naukowską, Marię Dąbrowską, czy Jarosława Iwaszkiewicza przesłuchiwano właśnie pod kątem no, znajomości z Ferdynandem Gettlem, z Mackiewiczem. Tutaj przykład Kaweckiego i Skiwskiego. Tutaj trzeba powiedzieć, że te jakby zarzuty dotyczące kolaboracji z Niemcami były trafne, bo Skiwski czy Kawecki, Kawecki był odpowiedzialny chociażby za prasę tak zwaną gadzinową. On był głównym redaktorem chociażby Kuriera Gońca Krakowskiego. Kiedy w 1943 roku te informacje o Katyniu wypłynęły, no to on wiele tekstów pisał. On też doprowadził do tego, że skonfabulował, stworzył kilka tekstów bez wiedzy wywiadów, bez wiedzy autorów i między innymi pan doktor Wodziński, Marian Wodziński, który był głównym lekarzem, medykiem sądowym Polskiego Czerwonego Krzyża, miał przez to potem duże problemy. Urząd Bezpieczeństwa go ścigał, no bo z tego wywiadu wynikało, że on też się opowiadał właśnie za tą niemiecką wersją. Oczywiście to była prawda, no ale przez ten wywiad Wodziński musiał też ratować się ucieczką z kraju. Takich osób było bardzo dużo, no ale niespodziewanie w marcu 1946 roku prokurator Martini został zamordowany. Przez pewien czas, nawet w latach 90. krążyła taka pogłoska, że Martini został zamordowany przez służby sowieckie, dlatego że odkrył rzeczywistą prawdę o zbrodni katyńskiej, zrozumiał, że to jednak Sowieci dokonali tego mordu i jakby przekonwertował swoje myślenie. To jest bzdura, po prostu zwykła plotka, która miała go wybielić. Nie, Martini jakby do samego końca był wierny jakby temu, że to Niemcy dokonali tego mordu w 1941 roku. Ale właśnie jego śmierć i też fiasko procesów norymberskich pokazało, ale też taki wywiad wewnętrzny, przede wszystkim w Polsce, uświadomił Sowietom i uświadomił polskim komunistom, że polskie społeczeństwo nie przyjmuje tej wersji wydarzeń, tej sowieckiej, że to Niemcy dokonali tego mordu i ewidentnie spotykali się z niechęcią, więc uznali, że zamiast męczyć polskie społeczeństwo treściami propagandowymi, które oni jasno odrzucają, lepiej temat przemilczeć. I tak naprawdę od 1946 roku wchodzimy w tą politykę zakłamywania i milczenia na temat zbrodni katyńskiej. I to pokutuje praktycznie do 1989 roku z pewnymi takimi punktami, które warto wyartykułować.
To jest jeszcze taka wersja, przepraszam, że panu wchodzę w słowo, panie doktorze, ale znam taką wersję od tych wszystkich, którzy blisko na różne sposoby byli cenzury, bo na przykład ich teksty dziennikarskie, publicystyczne były cenzurowane. Nie mówię już o tekstach natury historycznej, bo nawet historycy to się unikali pisania na ten temat w okresie PRL-u, ale zawsze te osoby mnie uczulały z tego pokolenia jeszcze PRL-owskiego, kiedy ta twórczość przypadała na okres PRL-owski, że były dwa w sumie tematy nienaruszalne w okresie PRL-u, to znaczy, u których nie można, nie tyle nienaruszalne, tylko właśnie przestrzenie, na które nie można było w żaden sposób wchodzić i na co byli uczuleni wszyscy cenzorzy, o ile na różne kwestie przymykano oko, czy można było jakąś zgrabną metaforą opowiedzieć, opisać pewien stan rzeczy, o tyle były dwie kwestie. Godzenie w sojusz ze Związkiem Radzieckim, no i sprawa Katynia.
Bo tak.
Absolutnie tematy, której każdy cenzor z tyłu głowy wiedział, że może przypłacić głową, jeżeli coś na ten temat przypuści. Więc rozumiem, że można było wtedy zapomnieć o takich książkach, jak książki, nie wiem, Józefa Czapskiego, czy słowa Swianiewicza, żeby
tak.
mogły w jakikolwiek sposób być nie tyle już przedrukowywane, oczywiście to jest, to było niemożliwe, ale nawet wspominane w literaturze, czy w odwoływaniu się do nich jako do źródeł relacji.
Tak. No można tutaj też wspomnieć Zbrodnia Katyńska w świetle dokumentów z przedmową Andersa, czy też książka Józefa Mackiewicza, jakbyśmy to przetłumaczyli na język polski, to by Mordercy z Lasu Katyńskiego. To była bardzo rozchwytywana też książka na arenie międzynarodowej, bo ona w 1951 roku ukazała się w Londynie, ale potem przedruki ukazały się w Nowym Jorku w 1952 roku, potem w Hiszpanii, jeżeli mnie pamięć nie myli, w Rzymie, we Włoszech, więc ona była też rozchwytywana.
Powiem, że mój świętej pamięci tata w połowie lat 80. ją swoimi metodami
zdobył,
ale ona była głęboko schowana w domu, żeby po prostu, no nikt nie wiedział, że nawet jest jej posiadaczem. Ja kiedyś ją przypadkowo znalazłem i ojciec przeraził się, że znalazłem jego tajną skrytkę.
No, piękny okaz. Ale właśnie Mackiewicz i też Janusz Zawodny, to są dwie takie najważniejsze książki aż do Łojka, do lat 80., które jakby porządkowały też wiedzę o zbrodni katyńskiej. To też należy wyróżnić.
Łojek jest w tym sensie też niesamowity, bo to tak. jest z kolei druga fascynacja mojego taty, ze względu na fakt, że zajmował się w sumie XVIII wiekiem, a rzeczywiście w tym jego testamencie jest to fantastycznie opisane, dlaczego on stoi na straży przywrócenia tej pamięci. To jest jeden z najbardziej w ogóle przejmujących tekstów, jakie może napisać człowiek, ale też przede wszystkim historyk. Więc
też ten jego testament, prawda?
Tak, mówię o testamencie Łojka. To jest nieprawdopodobny tekst.
Tak, dokładnie. A wracając do cenzury, to tylko dodam, że no, historycy mają pewien problem, ci, którzy zajmują się zbrodnią katyńską, ponieważ zasób aktowy Głównego Urzędu Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk jest bardzo słabo rozpoznany przez historyków i my nie do końca jeszcze wiemy, ile było tych zapisów cenzury dotyczących Katynia. Ten najbardziej znany pochodzi z 75 roku, gdzie tam jest po prostu jasna informacja, że zabrania się dopuszczenia jakiejkolwiek insynuacji, że zbrodnia katyńska to zbrodnia sowiecka. To jest jeden taki, oczywiście parafrazuję, ale to jest jedyny taki zapis, który historycy znają. Zakładamy, że tych zapisów dotyczących zbrodni katyńskiej od 1945 roku było więcej. Natomiast, no, tak jak powiedziałem, ten zasób jest dość słabo rozpoznany. To jest kolejne pole badawcze warte zasygnalizowanie, jeżeli mówimy o temacie zbrodni katyńskiej. Ale wracając jeszcze do tego kłamstwa w Polsce Ludowej, to tak jak powiedziałem, od 1946 roku wchodzimy w taką fazę milczenia i zakłamywania. Mamy kilka punktów, kiedy ta sowiecka, komunistyczna propaganda wychodzi z tak zwanego letargu. To jest jest przede wszystkim 52 rok i działalność amerykańskiej Komisji Kongresu Stanów Zjednoczonych, Komisji Madena. Rzeczywiście ta działalność Komisji Madena na tle międzynarodowym powoduje, że Sowieci w bardzo ostrych notach dyplomatycznych jakby zwracają się właśnie do rządów Stanów Zjednoczonych, oczywiście wtóruje im rząd PRL-u, gdzie, no jeszcze wtedy Polski Ludowej, to jest marzec, a w lipcu mamy konstytucję, gdzie no właśnie krytykują, że no przecież sprawa kadyńska jest wyjaśniona, była powołana Komisja Sowiecka Burdenki w 1944 roku, sprawa jest zamknięta, oni ponownie do tego wracają. Mamy potem lata 70. działania takiego lobby katyńskiego w Londynie. To jest takie lobby składające się z pewnych polityków brytyjskich, intelektualistów, którzy no wspierają rząd polski na emigracji. No i jakby ponownie podejmują temat Katynia, zostaje powołana specjalna taka komitet do spraw budowy pomnika. Oczywiście to powoduje takie ostre noty i jakby działalność znowu propagandową ze strony Związku Sowieckiego. Natomiast no tutaj warto w tym kontekście wspomnieć, że to są wszystkie działania oddolne, no może oprócz Komisji Madena, no bo to jednak była Komisja Kongresu, ale te działania na przykład w Wielkiej Brytanii to są działania oddolne. Pamiętajmy, że jednak Wielka Brytania do samego końca milczała na temat Katynia, mimo że oni od 1943 roku doskonale zdawali sobie sprawę, kto jest winny zbrodni w Katyniu. W 1972 roku w styczniu został odtajniony raport Owena O'Malley'a, to był ambasador brytyjski przy rządzie właśnie RP w Londynie. I jego raport z 1943 roku jasno wskazywał, że to Sowieci zrobili. On został utajniony na prawie 20 lat i nawet w 1972, kiedy został odtajniony, to rząd brytyjski nie miał zamiaru zmieniać swojego stanowiska i jakby dalej milczał na temat Katynia. Więc te wszystkie takie oddolne, wszystkie takie ruchy, które jakby znowu wybudzały tą propagandę sowiecką, komunistyczną z takiego letargu, one były jednak działaniami oddolnymi. Nie miały takiego wymiaru oficjalnego, dyplomatycznego.
Panie doktorze, no ale właśnie, Polacy są przekorni, Polacy się przynajmniej w tym okresie wczesnej Polski Ludowej czy wczesnego PRL-u, no to była jeszcze żywa pamięć, to byli członkowie rodzin, to byli ludzie, którzy no, chcieli jednak upamiętniać przynajmniej sam fakt, że doszło do zbrodni na żołnierzach Wojska Polskiego i podejrzewam, że byli w dużym zainteresowaniu Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego.
Tak, no rzeczywiście temat represji.
Represji, inwigilacji.
Inwigilacji to jest temat, powiem szczerze, do 2010 roku słabo rozpoznany, jeżeli chodzi o literaturę katyńską. No bo oczywiście w tych publikacjach, które dotykały tego tematu holistycznie, całościowo, tak? No to zawsze no, pisało się, że Urząd Bezpieczeństwa, Służba Bezpieczeństwa stała na straży tego kłamstwa katyńskiego, pilnowała, aby o Katyniu nie można było mówić. No ale za tym nie szły żadne dane, żadne statystyki. W 2010 roku na portalu Instytutu Pamięci Narodowej został założony portal Katyń 1940 i tam została udostępniona baza osób represjonowanych od 1945 do 1989 roku właśnie w kontekście mówienia o zbrodni katyńskiej jako o zbrodni sowieckiej. Ta baza zawierała listę 345 osób represjonowanych w okresie PRL-u. No i można od razu na samym wstępie powiedzieć, że jest to baza tak naprawdę mocno zawężona, początkowa. Problem z badaniami na temat represji jest złożony, bo komuniści mieli bardzo szerokie pole działania, jeżeli chodzi o skazywanie ludzi za tak zwaną szeptaną propagandę. Najczęściej skazywano te osoby, które w ogóle podejmowały temat Katynia w kontekście właśnie szeptanej propagandy, złośliwej pogłoski, skazywano z małego kodeksu karnego, czyli z dekretu z 13 czerwca 1946 roku o przestępstwach szczególnie niebezpiecznych w okresie odbudowy państwa. I ten dekret, z tego dekretu właśnie w kontekście tej szeptanej propagandy często korzystano i tam był artykuł, między innymi artykuł 22 małego kodeksu karnego, gdzie no, osoba, która rozpowszechnia fałszywe informacje, może być skazana na 5 lat więzienia. Tych paragrafów, które były wykorzystywane w kontekście właśnie Kadynia, było bardzo dużo. Nawet spotkałem się z takimi paragrafami, gdzie oskarżano osobę, która mówiła o Katyniu, o propagowanie faszyzmu. Także to jest zupełnie jakieś kuriozum, ale takich paragrafów było bardzo dużo. Wykorzystywano też kodeks karny Wojska Polskiego, paragraf 86-87, bardzo często stosowany w przypadku podziemia niepodległościowego. To dotyczyło zakusów na no, zniszczenie ustroju państwa ludowego, tak? Wykorzystywano też wiele innych paragrafów, które miały jakby zastraszyć polskie społeczeństwo. My musimy też sobie zadać takie pytanie, jak my w ogóle rozumiemy represje. Bo czymś innym były represje w okresie stalinowskim, gdzie osoby, które mówiły o Katyniu, były skazywane na bezwzględną karę więzienia. I to były kary więzienia od 5 nawet do 10 lat. Można było za samo powiedzenie,
za samo mówienie
o Katyniu, nawet w kontekście jakiegoś dowcipu, można było zostać skazanym nawet na 10 lat więzienia i z takimi wyrokami się spotykałem. Więc czymś innym były represje w okresie stalinowskim, gdzie były właśnie kary więzienia, kary obozu pracy. Też proszę pamiętać, że od 1949 roku została bardzo często w tego typu sytuacjach była wykorzystywana komisja specjalna do walki z nadużyciami i szkodnictwem gospodarczym. Od 1945 roku ta komisja działała głównie w kontekście przestępstw gospodarczych, ale od 1949 roku zyskali nowe prerogatywy dotyczące na przykład właśnie fałszywej używania właśnie propagandy, tak?
Jak rozumiem, to często były też organy wojskowe, prokuratury.
Tak, oczywiście, sądy że tak. Wojskowe. Skazywano też, tak, no głównie najczęściej sądy wojskowe właśnie skazywały cywilów właśnie na wielokrotne kary więzienia, no i też na obozy pracy. Pamiętajmy, że to właśnie ta komisja specjalna miała możliwość skazywania ludzi nawet na 2 lata obozu pracy za tak zwaną szeptaną propagandę, czyli właśnie mówienie o Katyniu w niewłaściwym, można powiedzieć, kontekście. To, co bardzo charakterystyczne jest w tych sprawach, kiedy się je analizuje, to fakt, że brakuje w nich motywu. Funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa nie interesowały motywy podjęcia takiego tematu przez daną osobę. Czy to był alkohol podczas jakichś imprez, no alkohol często rozwiązywał
języki.
Czy to były rzeczywiste przekonania, że to Sowieci dokonali mordu. Ich to nie interesowało. Interesowało ich skazanie takiej osoby. I zamiast motywów w tego typu materiałach śledczych czymś zupełnie naturalnym były bardzo szerokie, bardzo szczegółowe charakterystyki poszczególnych osób oskarżonych właśnie o szeptaną propagandę, o mówienie o Katyniu jako o zbrodni sowieckiej. I te charakterystyki zawsze były negatywne. Zawsze szukano jakiś negatywny na temat danej osoby. Jeżeli to były na przykład dana osoba podejmowała temat w zakładzie pracy z kolegami podczas przerwy, szukano na przykład, próbowano za wszelką cenę udowodnić, że dana osoba jest bumelantem, mówiąc językiem propagandowym, że nie chodzi do pracy, ma nieusprawiedliwione obecności. Tutaj wchodziła ta socjalistyczna dyscyplina pracy. Często grzebano w życiu rodzinnym, że są jakieś właśnie problemy tej osoby. Za wszelką cenę próbowano udowodnić, że osoba, która mówi o Katyniu jako o zbrodni sowieckiej, jest jakaś, że tak powiem,
niepoczytalna.
Właśnie niepoczytalna, chora psychicznie, to jest też osobny aspekt, o którym trzeba by było tutaj wspomnieć, bo bardzo często też próbowano udowodnić, że ta osoba jest właśnie chora psychicznie. Znaczy komuniści w ustroju komunistycznym w Polsce, czy w Związku Sowieckim oczywiście to się zaczęło, wszystkie osoby, które śmiały w jakikolwiek sposób krytykować ustrój komunistyczny, muszą być chore psychicznie. Od 1926 roku, warto, żeby to wyartykułować, tą psychiatrię wykorzystywano właśnie w walce z wrogami politycznymi. W sowieckim kodeksie karnym od 1926 roku wprowadzono zapis, że osoby niepoczytalne właśnie trzeba kierować do specjalistycznych ośrodków. To dawało, które były oczywiście pod nadzorem NKWD, żeby to była jasność. To dawało bardzo szerokie pole naginania pewnych zasad, a raczej braku tych zasad i pozbywania się wrogów politycznych właśnie w taki sposób, że zsyłano ich do szpitalów, do ośrodków jakichś zamkniętych, gdzie poddawano im je badaniom psychiatrycznym. W przypadku Polski, naszej historii, bardzo tutaj charakterystycznym przykładem i głośnym była sprawa Walentego Badylaka, który 21 marca 80 roku na rynku krakowskim popełnił samobójstwo, oblał się benzyną i podpalił. I zaraz potem, dzień później, Służba Bezpieczeństwa zaczęła rozpowszechniać fałszywe informacje, że właśnie Walenty Badylak był osobą niepoczytalną, chorą psychiczną, która się leczyła od dłuższego czasu. I w końcu to doprowadziło do tego aktu samobójstwa. A rzeczywistość była taka, mówię tutaj o tabliczce, którą sobie przywiesił przed podpaleniem, że po prostu nie godził się z kłamstwem katyńskim. To był jawny protest polityczny przeciwko kłamstwu katyńskiemu. Takich przypadków jest bardzo dużo, jeżeli chodzi o te represje. Ja jeszcze tylko chciałbym wspomnieć, że tutaj historyk, który podejmuje się tego tematu, który chce jakoś go przedstawić, ma bardzo utrudnione zadanie, bo tak jak powiedziałem, od 2010 roku te badania tak naprawdę ruszyły. Jeden z pierwszych artykułów, który ukazał się na ten temat, to pana doktora Przemysława Gasztolda Senia w pracy Katyń w kręgu prawdy i kłamstwa pod redakcją Sławomira Karbarczyka. Ta książka jeszcze z przedmową Janusza Krutyki, profesora, który zginął w katastrofie smoleńskiej. Ona się ukazała dosłownie kilka dni przed katastrofą smoleńską. Potem pan profesor Mirosław Golon, 2011 rok, na podstawie tych danych, które się znajdują właśnie na portalu Katyń 1940, opracował kilkanaście kolejnych przypadków. No i mój jakiś tam skromny wkład w te badania. W 2017 i 2025 roku kolejne dwa artykuły. Mamy jeszcze poszczególne case study, więc my dzisiaj operujemy liczbą ponad 110 opisanych, opracowanych przypadków represji wobec osób, które podejmowały temat Katynia.
No właśnie, a schodząc na konkret, bo...
Jest to bardzo mało, to od razu zaznaczę, że jest to bardzo mało.
Okej, okay, ale już jest. A właśnie schodząc na konkret, jakiego rodzaju to były sytuacje? Kogo one dotyczyły? Bo pan też takie życiorysy, konkretne sytuacje analizował.
Tak. W tym artykule, o którym wspominaliśmy, ja tam napisałem właśnie o represjach tylko w okresie stalinowskim, czyli do tego 56 roku. No i znalazłem 35 nowych przypadków, które nie figurowały nigdzie właśnie ani na tym portalu, ani też nikt wcześniej tych przypadków nie analizował. I to spektrum przypadków jest bardzo szerokie, bo to są tematy Katynia podejmowane w pracy, to są napisy na murach, to są listy do fali 49, to jest też bardzo ciekawy aspekt pisania do tej propagandowej audycji, która była tak naprawdę tubą propagandową, ona miała służyć do rozpoznania nastrojów społecznych, no ale reklamowano ją w taki sposób, że warto do fali 49 pisać, żeby no, przedstawić wszystkie bolączki, problemy społeczeństwa. No i ludzie z tego korzystali, pisali na różne tematy do fali 49. Te listy czasem były puszczane właśnie podczas audycji radiowych, ale jeżeli był podejmowany temat, ktoś się zagalopował, mówiąc konkretnie, albo uznał, że no właśnie fałszywie zrozumiał tą wolność pisania do fali 49, no to mógł mieć bardzo poważne problemy, jeżeli podejmował temat.
Namierzono piszącego.
Oczywiście, że tak. Podejmowano nawet, to były bardzo szerokie i bardzo zaangażowane działania Urzędu Bezpieczeństwa, bo oni nawet korzystali z początkowych badań grafologią, żeby na przykład mieli rozeznanie, że dany list przyszedł z jakiegoś zakładu pracy, no i momentalnie wpadał Urząd Bezpieczeństwa do takiego zakładu pracy, zgarniał wszystkie akta osobowe pracowników i porównywał pisma. Charakter pisma, aby no, dojść do tego, kto mógł taki list napisać. Przypadków jest multum. Ja tutaj sobie wynotowałem 3, żeby o takich ciekawych wspomnieć. Tadeusz Wolski, członek PZPR-u. W 1952 roku w kontekście właśnie działalności Komisji Madena w Łodzi na ulicy krzyczy, że pomścimy śmierć Polaków zamordowanych w Katyniu przez Sowietów. Urząd Bezpieczeństwa oczywiście tam pisze, że wykrzykiwał to pod wpływem alkoholu i tak dalej, ale warto wspomnieć, że właśnie chociażby Wolski nie pękł na przesłuchaniu. Nie próbował się tłumaczyć, że to było pod wpływem chwili. Wręcz przeciwnie. On powiedział, że podczas okupacji był w Niemczech, czytał liczne przekazy medialne i artykuły na temat zbrodni katyńskiej. Jest przekonany, że to jest wina Sowietów. Został skazany na 5 lat więzienia. Inny przykład, Edward Gieroba w lipcu 1948 roku, na też członek PZPR-u, PPR-u i PZPR-u później, podejmował temat Katynia na spotkaniu Związku Kolejarzy. I po prostu wyszedł z tego spotkania, powiedział, że nie może w nim uczestniczyć, bo tam był wykład właśnie o zbrodniach niemieckich. No i prelegent powiedział, że no tutaj trzeba wspomnieć oczywiście o Katyniu, który jest zbrodnią niemiecką, i on w akcie protestu wyszedł z tego spotkania. Oczywiście bardzo szybko na następny dzień został aresztowany przez Urząd Bezpieczeństwa i jego ojciec próbował go ratować z opresji. Pisał do Bieruta, pisał też do Urzędu Bezpieczeństwa, że jego syn jest chory psychicznie, że to pod wpływem alkoholu podjął temat Katynia i że on na pewno uważa, że to jest zbrodnia niemiecka. No, próbował ratować swojego syna. Niestety to mu się nie udało i akurat ta osoba przypłaciła fakt podjęcia tego tematu życiem, bo mimo że został skazany na 4 lata do więzienia, to zmarł w więzieniu w Grudziądzu, zachorował na gruźlicę i po prostu w wyniku fatalnych warunków, które panowały w więzieniu, zmarł. I takich przypadków jest bardzo dużo, więc to, że te osoby nie były skazywane na karę śmierci, nie oznaczało, że te osoby nie umierały w więzieniach, bo nawet dwuletni okres w obozie pracy mógł doprowadzić do śmierci. Wiemy, jakie były warunki żywnościowe, higieniczne w tego typu zakładach, więc to był bardzo niebezpieczny temat, który był podejmowany, no właśnie w jakim kontekście, tutaj o tych motywach, bo ja bym powiedział, że z tych badań wynika, że podzieliłbym te grupy, te osoby na dwie grupy. Jedna grupa to ci prawdziwi patrioci, którzy wiedzieli, że zbrodnia katyńska to dzieło Sowietów i za wszelką cenę, nawet za cenę życia, zdrowia, walczyli o prawdę. Druga to te osoby, które podejmowały temat Katynia ze względu na, no właśnie, jakąś pogłoskę, ciekawy temat do rozmów,
Element sensacyjny.
Tak, element sensacyjny, ten deficyt informacyjny, który panował w PRL-u, też wpływał na to, że te pogłoski na różnego rodzaju tematy, tak, kołchozy w Polsce, śmierć Stalina, tak, rozbudzały te emocje i powodowały, że te rozmowy były prowadzone w różnych miejscach, czy w zakładach pracy, czy nawet w zaciszu domowym. No ale właśnie często nawet te rozmowy w kuluarach, gdzieś wśród znajomych, mogły doprowadzić do poważnych konsekwencji, jeżeli tam w tym gronie znajdował się jakiś tajny współpracownik, który donosił Urzędowi Bezpieczeństwa UB czy SB o tego typu rozmowach. Tutaj jeszcze jeden przykład, bo sobie aż odnotowałem cytat absolutnego fenomenu, jak dla mnie, temat zbrodni katyńskiej został podjęty właśnie przez Edwarda Hołdernego, ale w trochę innym kontekście, bo on został aresztowany, UB mu zrobiło rewizję w domu i znalazło list kierowany do fali właśnie 49 i on tam pisze, podszywając się pod Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami, list miał zostać skierowany, miał zostać wysłany do marszałka Rokossowskiego. I teraz tutaj sobie odnotowałem treść listu. Komunikujemy uprzejmie, że zmienna temperatura bieżącego roku spowodowała znaczącą śmiertelność w naszym ogrodzie zoologicznym. Szczególnie wiele strat ponieśliśmy w stanie małp i osłów. Dyrekcja ZOOH, choć chcąc ratować bardzo kłopotliwą sytuację, zamierza wypełnić opustoszałe klatki. Istotnie najbardziej zbliżonymi osobami do małp. W następstwie informacji zebranych o pańskiej urodzie i osobie, dyrekcja ogrodu uprzejmie prosi o łaskawe zaszczycenie swą postacią jednej z pustych klatek, gwarantując codzienny wypoczynek i luksusowe utrzymanie. To są tego typu listy takie, no, ciekawe, jak ludzie postrzegali ten establishment komunistyczny, jaką mieli, no, trochę, można powiedzieć, fantazję, pisząc tego typu listy.
Trzeba było omijać cenzurę.
Tak, oczywiście. No ale niestety tego typu, no, powiedzmy, zabawne, tak, sytuacje, listy, niestety już tak zabawne w dalszym czasie nie były, no bo one doprowadzały naprawdę do bardzo poważnych represji ze strony Urzędu Bezpieczeństwa w okresie stalinowskim. Po 56 roku to się zmieniło. Znaczy nie skazywano ludzi na bezpośrednie więzienie, co nie znaczy, że nie inwigilowano, nie zwalniano z pracy, nie robiono problemów przy podjęciu studiów. Ten wachlarz szykan, bo tak byśmy to powiedzieli, Służba Bezpieczeństwa miała bardzo duży i ona z tego wachlarzu korzystała.
Panie doktorze, pan poświęcił jedną ze swoich prac, którą tutaj na początku pokazywałem, takiemu fenomenowi, który dla mnie częściowo stał się zrozumiały. Tego filmu nie należy do jego wielkich krytyków, bo byli wielcy krytycy. Ja go przyjmuję ze zrozumieniem jako wizję, pewną wizję artystyczną, która moim zdaniem jest możliwa, dopuszczalna u twórcy. Mam tu na myśli film Katy Andrzeja Wajdy, gdzie ten fenomen, no właśnie, zjawiska rodzin katyńskich, czy w ogóle w jaki sposób to wpływało w ogóle na każdą rodzinę. Ten element zawieszenia, niepewności, to musiało ciążyć latami na ludziach, którzy stracili swoich bliskich w Kazielsku, Starobielsku, czyli w miejscach rzeczywistej kaźni, to wszystko, co nazywamy właśnie zbrodnią katyńską. Kiedy zaczęły się formować właśnie rodziny katyńskie? Pan dotarł do jednej z nich, zresztą we Wrocławiu, kiedy pisał pan swoją publikację.
No tak, miałem wyjątkową okazję jeszcze w okresie studiów magisterskich rozmawiać z córkami i synami zamordowanych oficerów. Nawet przeprowadziłem jeszcze kilka rozmów z wdowami po oficerach. Dzisiaj w Polsce nie ma już żadnej żyjącej wdowy po ofierze zbrodni katyńskiej. To pokolenie dzieci ofiar zbrodni katyńskiej też od nas odchodzi i ten proces trwa. No ja miałem właśnie okazję przeprowadzenia kilkunastu wywiadów z członkami dolnośląskiej rodziny katyńskiej, co też przełożyło się na napisanie pracy magisterskiej, no i potem w 2016 roku książki Życie w cieniu śmierci. Te rodziny zaczęły się formułować pod koniec lat 80. Pierwsze stowarzyszenia, oczywiście nielegalne, rodzin katyńskich powstały w Koninie, w Krakowie i w Warszawie. Tutaj w Warszawie, jeżeli mówimy o tej warszawskiej rodzinie katyńskiej, no to bardzo istotna, bardzo ważna postać dla tych rodzin to była postać księdza Niedzielaka, o której jeszcze pewnie sobie porozmawiamy. Natomiast rzeczywiście ten fenomen rodzi się pod koniec lat 80. i w latach 90., kiedy można już mówić o zbrodni katyńskiej. Sowieci przekazują nam kluczowe dokumenty dotyczące zbrodni, to właśnie rodziny katyńskie są tym nośnikiem pamięci i tymi stowarzyszeniami, tą instytucją, która no jest na pierwszym miejscu, jeżeli chodzi o pamięć o ofiarach zbrodni katyńskiej. Jeżeli mówimy też o rodzinach w kontekście represji, które ich spotkały w okresie całego PRL-u, to tutaj musimy sobie powiedzieć śmiało, że to tak naprawdę zależało od wiele zależało po prostu od tego, jaką wiedzą te rodziny dysponowały po prostu, jeżeli chodzi o Katyń. Bo musimy tutaj wspomnieć, że w wyniku agresji III Rzeszy i Związku Sowieckiego, tego podziału Polski na strefy okupacyjne, strefy wpływów, część rodzin znalazła się w strefie okupacji sowieckiej, część niemieckiej. Ci, którzy znaleźli się w strefie okupacyjnej pod zarządem Związku Sowieckiego, niestety przypłaciły fakt tego, że były rodzinami oficerów Wojska Polskiego, dalszymi represjami, no bo tutaj trzeba wspomnieć o masowych deportacjach z lutego i kwietnia 1940 roku. Te deportacje, szczególnie kwietniowa, w nocy z 12 na 13 kwietnia dotknęły w 90% właśnie rodzin jeńców z trzech obozów specjalnych. I te osoby były wysyłane w różne części Związku Sowieckiego, przede wszystkim do Kazachstanu, i tam dostęp do informacji był no praktycznie znikomy. Z tych wywiadów, które przeprowadziłem, ale też ze wspomnień, jasno wynika, że te osoby, które zostały zesłane w głąb Związku Sowieckiego, często dopiero w 1945-1946 roku, kiedy wracały do Polski, dowiadywały się o Katyniu, dowiadywały się w ogóle, że została zakończona II wojna światowa, także proszę sobie wyobrazić skalę izolacji, dokładnie. Jeżeli mówimy o rodzinach, które znalazły się w niemieckiej strefie okupacyjnej, w zależności czy to było generalne gubernatorstwo, czy ziemie wcielone do Rzeszy, to tutaj one znalazły się w epicentrum działań propagandowych w 1943 roku. No i teraz na pewno mówimy tutaj o rodzinach, których bliski zginął w Katyniu i których nazwiska ich bliskich figurowały na tak zwanych listach śmierci w prasie gadzinowej, ale też mówimy o rodzinach, których bliscy pisali ze Starobielska i Ostaszkowa. No i część z tych rodzin traktowała Kozielsk i Katyń jako odrębny przypadek, że na pewno oficerów ze Starobielska czy policjantów ze Ostaszkowa spotkał inny los. Chciały po prostu w to wierzyć. Inne wiedziały od samego początku, że jeżeli wymordowano obóz w Kozielsku, w Katyniu, to taki sam los spotkał oficerów w Starobielsku i na Ostaszkowie. Natomiast warto wspomnieć też o rodzinach, których bliscy znaleźli się potem na ukraińskiej liście katyńskiej, ujawnionej w 1994 roku. Te rodziny nie wiązały, przynajmniej z tych rozmów, które przeprowadziłem, nie wiązały Katynia z zaginięciem ich bliskiego. Tak uważały, że Katyń to jest jednak obóz oficerski, to jest jakby inny przypadek, a te osoby, które zostały gdzieś aresztowane właśnie na Kresach Wschodnich, na tak zwanej zachodniej Ukrainie, zachodniej Białorusi, ich spotkał inny los, zostały gdzieś wysłane w głąb Związku Sowieckiego i pewnie niedługo wrócą. Więc w zależności od tego spektrum przypadków, jest ich bardzo dużo, od tego, jaka była świadomość danej
rodziny. Trafił było na mapie.
Tak, dokładnie. Wiele zależało też od tego, jak potem rodziny pisały na przykład, znaczy, przepraszam, dzieci tak naprawdę, pisały w różnego rodzaju ankietach podczas przyjęć na studia, podczas starania się o pracę. Zawsze było, musiały wypełnić ankietę. No i jedno z podstawowych pytań to było pytanie właśnie o ojca. I w zależności od tego, jak konstruowały odpowiedź,
to decydowało
o ich losie, o represjach. Właśnie. Najczęściej nawet rodziny, których bliski figurował w Katyniu, został zidentyfikowany, pisały właśnie w obawie, że ich bliski zaginął podczas wojny. To była najczęstsza odpowiedź właśnie w tego typu przypadkach. Nawet Andrzej Wajda kiedyś w wywiadzie chyba dla pana doktora Filipa Gończaka, on napisał książkę Filmowcy w matni bezpieki. Tam jest analizował właśnie przypadek Andrzeja Wajdy, no i on jakby pisał w tych wszystkich życiorysach do szkoły filmowej na samym początku, że jego ojciec zaginął podczas wojny, a sam w jednym z wywiadów chyba przyznał się, że on uważał, że jego ojciec zginął w Katyniu, bo rzeczywiście nazwisko Wajda, a nie Jakub, ale Karol, pojawiło się na listach śmierci. On był przekonany, że to jest po prostu błąd w imieniu, ale że to jest jego ojciec. No, dopiero w latach 90. okazało się, że jego ojciec rzeczywiście zginął w ramach zbrodni katyńskiej, ale został zamordowany w Charkowie.
Wymienił pan już znaczącą postać, rzeczywiście też, jeśli chodzi o duchownych, księdza Niedzielaka, postać dla warszawiaków doskonale znaną, zwłaszcza tych wszystkich, którzy właśnie organizowali się wokół pamięci dotyczącej zbrodni w Katyniu. Co oznacza jego śmierć tak naprawdę? Kim on był w ogóle tego środowiska? Czy można tutaj wierzyć, nie wiem, przypadkowe morderstwo?
To jest trudne pytanie, bo jeżeli odpowiem, że nie, to ktoś może podważyć, że warsztat historyka kuleje.
No tak, jesteśmy skazani na poszlaki, domysły. Tak. Dlaczego tak się stało, że okoliczności jego śmierci nie zostały wyjaśnione? Bo co my wiemy o tych okolicznościach jego śmierci w związku z tym?
Przykład. Rzeczywiście można różnie interpretować śmierć księdza Niedzielaka. Chociażby z tego względu, że to nie była najbardziej jaskrawa postać opozycji późnych lat 80. To wcześniej był oczywiście ksiądz Jerzy Popiełuszko,
Stanisław Małkowski.
Stanisław Małkowski.
Ksiądz Sikorski.
Tak, ale też pod koniec lat 80. Stanisław Suchowolec. Zresztą bliski kolega księdza Popiełuszki. Niedzielak jakoś tak nie jest kwalifikowany do tych najbardziej zagorzałych wrogów władzy komunistycznej.
Ale był największym propagatorem pamięci o Katyniu.
Dokładnie, dokładnie tak. Warto też wspomnieć o w ogóle jego początkach, bo on bardzo mocno w okresie II wojny światowej był zaangażowany w działalność konspiracyjną. Należał do Narodowej Organizacji Wojskowej, do Armii Krajowej. Także on działał na tym polu narodowościowym, niepodległościowym w okresie II wojny światowej przeciwko Niemcom. Przed wybuchem Powstania Warszawskiego przewiózł do Krakowa, do arcybiskupa Adama Sapiechy, depozyt katyński, czyli materiały wydobyte z Katynia w 1943 roku przez Polski Czerwony Krzyż. I tak naprawdę wskazuje się, że od tego właśnie 1944 roku rośnie zainteresowanie księdza Niedzielaka na temat w ogóle zbrodni katyńskiej. On potem mieszka na stałe w Warszawie i jest proboszczem w parafii Karola Boromeusza na Starych Powązkach. Tutaj też niektórzy historycy wskazują na ten aspekt tajnych pochówków na kwaterze EU. Jako, że on też był dyrektorem cmentarza. Trudno powiedzieć, czy miał jakąś wiedzę. Wydaje się to mało prawdopodobne, no ale jednak...
Zwłaszcza, że ta kwatera EU to przede wszystkim na wstępnym etapie był śmietnik. Po prostu
tak,
było śmietnik,
tak, dokładnie, dokładnie.
No, śmietnik na cmentarzysku.
Wydaje mi się...
Zostało one pokryte grobami, można powiedzieć, zbrodniarzy, czyli prokuratorów wojskowych typu Modlinger i tak dalej z okresu stalinowskiego.
Tak, wydaje mi się, że tutaj trochę
rodzaj cynizmu.
Za daleko idziemy, żeby przypuszczać, że ksiądz Niedzielak mógł mieć taką wiedzę, no bo to jednak biorąc pod uwagę, jak duża była aura tajemniczości, jak
musiał
bardzo Urząd Bezpieczeństwa...
Musiał mieć ludzi, którzy wywozili z Rakowieckiej te
tak, jak bardzo Urząd Bezpieczeństwa dbał o tajemnicę, wydaje się to mało prawdopodobne, no ale jednak ten wątek katyński jest bardzo istotny w życiorysie księdza Niedzielaka i też lata 80., kiedy on też działa razem z Komitetem Obrony Robotników, z ROPCIO też później buduje przy kościele sanktuarium poległym i pomordowanym na wschodzie. To sanktuarium jest no jakby jednoznacznie związane właśnie przede wszystkim ze zbrodnią katyńską. To środowisko osób, które są wokół niego, które mu pomagają przy powstaniu tego sanktuarium, to jest to środowisko rodzin katyńskich, które potem w 1989 roku zawiąże już to stowarzyszenie. Też trzeba powiedzieć o bardzo istotnej roli księdza Niedzielaka w kontekście Dolinki Katyńskiej, czyli tego miejsca spotkań właśnie na cmentarzu powązkowskim. On też był inicjatorem w 1981 roku, 31 lipca, powstanie takiego dużego krzyża 4,5-metrowego. Powstał ten krzyż właśnie w kontekście, no był napis na tym krzyżu Katyń 1940. Oczywiście na następny dzień Służba Bezpieczeństwa w nocy zniszczyła ten krzyż i wywiozła w nieznanym kierunku, ale on był też inicjatorem tego typu właśnie przedsięwzięć, które jasno wskazywały jego stosunek do zbrodni katyńskiej, no ale przede wszystkim trzeba też wspomnieć o jego licznych kazaniach, gdzie on w sposób jednoznaczny wypowiadał się pod koniec lat 80., że zbrodnia katyńska to zbrodnia sowiecka. Tego typu sytuacje, tego typu właśnie inicjatywy, jeżeli sobie zbierzemy to wszystko do takiego przysłowiowego worka, jednoznacznie w mojej ocenie wskazują, że mimo iż nie był najbardziej zagorzałym wrogiem władzy komunistycznej, jeżeli mówimy tutaj o księżach, porównujemy go do Popiełuszki, tak, do Suchowolca, to jednak te działania wskazują, że być może pewna czara goryczy komunistów się przelała w pewnym momencie. On od jesieni 1988 roku otrzymywał notoryczne pogróżki. Kilkakrotnie został na terenie cmentarza pobity przez nieznanych sprawców. Otrzymywał głuche telefony, anonimy, że jeżeli, cytat, jeżeli nie przestaniesz, zdechniesz jak popiełuszko. Znaczy, to dla mnie są jednoznaczne dowody na to, że za morderstwem księdza Niedzielaka stały służby komunistyczne, służby specjalne. Wskazuje się tutaj na oczywiście Departament IV MSW i ten pion specjalny do walki z Kościołem, grupę specjalną właśnie jako osoby, które mogły przyczynić się do śmierci Niedzielaka. Ale jak sobie weźmiemy w ogóle pod uwagę całość wszystkich trzech księży, bo mówiliśmy o księdzu Niedzielaku, mówiliśmy o Stanisławie Suchowolcu, ale trzeba też wspomnieć o Sylwestrze Zychu, księdzu, który został zamordowany z kolei w lipcu 1989 roku. Mamy trzy niewyjaśnione morderstwa w 89 roku. Najpierw 21 stycznia Niedzielak, 30 stycznia Suchowolec, czyli 9 dni później, i w lipcu 89 Zych. Wszystkie te osoby, co bardzo ciekawe, otrzymywały tego typu, te same pogróżki. W przypadku Zycha, jeżeli mnie pamięć nie myli, badanie naukowe historyków, którzy się zajmowali tą postacią, nie wykazały, że Zych podejmował temat zbrodni katyńskiej, ale Suchowolec już jak najbardziej. On bardzo często podejmował właśnie temat, może nie tak często jak Niedzielak, ale też był osobą, która inicjowała temat zbrodni katyńskiej na różnego rodzaju ukazaniach. Jeżeli sobie przeanalizujemy działania w ogóle służb po ich morderstwach, gdzie znowu w przypadku Niedzielaka, Zycha czy właśnie Suchowolca próbowano zdyskredytować te postacie. Niedzielakowi przypisywano kontakty z kobietami, nadużywanie alkoholu, kontakty nawet z nieletnimi chłopcami. To wszystko szło do przekazu medialnego, próbując zdyskredytować poszczególnych
Stare metody.
Stare esbeckie metody. W przypadku Zycha mamy jednoznaczne dowody, kiedy prokuratura w 89 roku prowadziła śledztwo w sprawie jego śmierci. Mamy jednoznaczne dowody, że Jerzy Urban stał za właśnie propagandowym wydźwiękiem zdyskredytowania po prostu tego księdza, a Czesław Kiszczak niestety w tym okresie jeszcze szef, minister spraw wewnętrznych po wniosku prokuratury o przekazanie z lat 70. materiałów Służby Bezpieczeństwa na temat inwigilacji księdza Zycha, 6 dni później po piśmie z prokuratury powołał komisję do zniszczenia akt dotyczących właśnie księdza Zycha, co jednoznacznie wskazuje, że no po prostu czegoś się obawiali, chcieli zacząć ślady.
Być może musimy poczekać tutaj na działalność słynnej komórki czy pionu Archiwum X Policji, żeby tą sprawę wyjaśnić, ponieważ od ponad 30 lat prokuratura w III RP nie może sobie poradzić z wyjaśnieniem spraw zabójstwa tych księży. Przede wszystkim w dzisiejszym kontekście, o którym rozmawiamy, Katynia, księdza Niedzielaka. Panie doktorze, bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Do tych tematów, jakże trudnych, przykrych, niewątpliwie będziemy jeszcze wracali. Bardzo dziękuję za rozmowę.